Dzień dobry, witam Państwa w ten deszczowy dzień. Otóż, tak patrzę na ten plakat za moimi plecami, zastanawiam się, czy ja wyglądam jak Gary Cooper. Proszę Państwa, mam mówić o właśnie moim ulubionym filmie, ale myślę, że będzie to też pretekst do tego, aby może szerzej przedstawić gatunek musicalu. Tym bardziej, że akurat ten film uchodzi za najświetniejszy jego okaz. Mimo że sława tego filmu właściwie zaczęła się nie w dniu jego premiery, nie dostał, jak to w amerykańskim zwyczaju, Oscara. Co więcej, nie znalazł się nawet na liście filmów na liście filmów najlepszych. I dopiero w 1958 roku, kiedy ponownie wprowadzono go na ekrany, to wówczas okazało się, że stał się wielkim hitem. I sława tego filmu właściwie trwa po dzień dzisiejszy. Powstał, można powiedzieć, w apogeum rozwoju tego gatunku, ponieważ akurat po roku 1945 lata 50. to jest rzeczywiście najświetniejszy okres rozwoju musicalu. No, ale gdyby sięgnąć wstecz, to oczywiście można tutaj snuć rodowód musicalu, nieomal od starożytnych Greków, ale przynajmniej od takiej konwencji przyjętej, znanej w kulturze europejskiej, jak opera, prawda? Wprawdzie to już Chopin mówił, że opera to jest nieudane małżeństwo teatru i muzyki. I znam też takich, którzy nie cierpią musicali, ponieważ cały problem z musicalem polega na tej konwencji, czyli na sztuczności, prawda? Kino jest jednak związane przede wszystkim z realizmem, i w życiu codziennym raczej nie, prowadząc rozmowy, nagle nie zaczynamy tańczyć ani śpiewać. Więc to jakby przeczy właśnie tej takiej fundamentalnej dla kina konwencji czy zasady reprodukcji, zwierciadła rzeczywistości. No ale musical się znakomicie rozwinął. Rozwinął się głównie w Stanach Zjednoczonych. I oczywiście dopóki kino było nieme, chociaż tak naprawdę nieme nigdy nie było, to tym samym muzyka, piosenka na ekranie nie miały racji bytu. I w zasadzie musical dopiero powstał, rozwinął się jako gatunek w czasie, po tak zwanym przełomie dźwiękowym. I oczywiście jak wszystkie gatunki miał swój okres powstania, rozwoju i potem obumierania. Ponieważ te dzisiejsze, powiedziałbym, incydenty musicalowe, z którymi się od czasu do czasu w kinie spotykamy, takie próby, powiedziałbym, ekshumacji tego gatunku czy rewitalizacji, mają charakter incydentalny. Oczywiście era dźwięku to sprawiło, że akurat niektóre gatunki upadły. Myślę tutaj chociażby o burlesce, która ze względów inscenizacyjnych, ze względów technicznych straciła rację bytu. Chociaż na przykład Chaplin cieszył się tak ogromną sławą, że ignorował dźwięki, właściwie tworzył filmy przez całe lata 30. w gruncie rzeczy nieme. No ale z kolei Buster Keaton na przykład już w ogóle w gruncie rzeczy upadł jako komik, ale narodziły się nowe gwiazdy i tam, jak Państwo wiedzą, zapewne takim przełomowym filmem pierwszym, który właściwie nie był oczywiście musicalem, ponieważ był raczej taką hybrydą kina mówionego i śpiewanego, był Śpiewak jazz bandu. W dzisiejszym filmie zresztą zobaczycie Państwo tę furorę którą śpiewak jazz bandu wywołał i to ogromne zamieszanie w Hollywood. W każdym razie ten film sprawił, że na ekranie pojawili się właśnie najpierw śpiewacy, piosenkarze, a potem również tancerze. Właściwie takim pierwszym filmem, który uchodzi za taki klasyczny, a tu jeszcze może powinien o jednej rzeczy powiedzieć, mianowicie o tym, że to połączenie obrazu i dźwięku zrytmizowane było domeną kina animowanego. To Disney wprowadził śpiew na ekran i akurat ten gatunek tak bardzo konwencjonalny, jednocześnie tak bardzo plastyczny, znakomicie łączył się na organicznej zasadzie z muzyką i te filmy Disneya, które powstały właśnie w latach mniej więcej 1927-48, Taniec Szkieletów, czy też Silly Symphonies, Trzy małe świnki, Fantazja, Królewna Śnieżka, to były rzeczywiście filmy, można powiedzieć, takie animowane poniekąd musicale. Natomiast w tym okresie takim, powiedziałbym, początkowym, czyli to jest początek lat 30., do tego gatunku należały takie filmy, które w dużej mierze były przeniesione zresztą z rewii na Broadwayu. Rzecz ciekawa, że akurat wtedy Hollywood na zachodnim wybrzeżu, gdzie kinematografia już się dobrze zakorzeniła, stracił prymat w kinematografii amerykańskiej właśnie poprzez musical, ponieważ w dużej mierze te produkcje przeniosły się na wschodnie wybrzeże, do Nowego Jorku, gdzie właśnie Broadway był takim naturalnym zapleczem, ponieważ po prostu te rewie w zasadzie były przenoszone, można powiedzieć, ekranizowane, przenoszone do kina. I za taki pierwszy musical z prawdziwego zdarzenia uchodzi film pod tytułem Melodia Broadwayu Harry'ego Beaumonta. I wśród filmów, które tutaj znalazły się jak gdyby na takim pierwszej linii na początku lat 30., wymienia się takie tytuły jak Aplauz Rubena Mamuliana, jak Dusze Czarnych Kinga Widora, to zresztą film o tyle interesujący, że o czarnoskórej obsadzie i który wprowadzał taką problematykę serio do musicalu, problematykę rasową, społeczną. Notabene w tych bardziej konserwatywnych Stanach Południowych ten film był bojkotowany. Do takich klasycznych z kolei tytułów, kiedy już można powiedzieć ta konwencja zaczyna się stabilizować, należą takie filmy jak Carioca, Thorntona Freelanda, Ja mam temperament, Raula Walsha, Tańcząca Wenus, Roberta Leonarda, Poszukiwacz złota, Mervina Leroya, Ulica szaleństw, Lloyda Bacona. Kto stał za tym gatunkiem? Z jednej strony był taki producent Arthur Freed, który zaczynał właściwie jako choreograf, potem był też scenarzystą i w końcu został producentem. Może najbardziej znany z takich fundatorów tego gatunku, notabene w dzisiejszym filmie, który jest, powiedziałbym, taką też galerią postaci klasycznych, występuje i w ogóle będę za chwilę mówił o tych aspektach autotematycznych tego filmu, ale jednym z bohaterów jest producent, który jest tutaj takim spiritus movens produkcji filmu i jest przerażony, ponieważ okazuje się, że sukces odnosi śpiewak jazz bandu, a kino nieme odchodzi w przeszłość i coś z tym fantem trzeba zrobić. Otóż za tym Simpsonem ukrywa się właśnie postać Artura Frieda. No ale przede wszystkim reżyserzy. Reżyserzy to, można powiedzieć, taka trójka: Vincent Minnelli, Gene Kelly, którego Państwo tutaj zobaczycie jako i aktora, i reżysera Deszczowej Piosenki, Stanley Donen, też współreżyser i przyjaciel Gina Kelly'ego. Co więcej, nie tylko Ameryka, ponieważ oczywiście ten musical wkrótce też zaczął mieć swoje wersje europejskie, o czym też za chwilę. I między innymi w latach 60. pojawił się Jacques Demy, autor wspaniałych filmów, takich wtopionych zgodnie z formułą nowej fali w rzeczywistość, o takiej bardzo realistycznej formule. No i wreszcie w tym szeregu należy koniecznie wymienić Boba Fosse, który w Polsce jest znany jako Bob Fosse. Akurat podkreślam wymowę tego nazwiska, ponieważ przed laty miałem okazję widzieć chyba jego w Berlinie, jeszcze wówczas zachodnim, na festiwalu pokazywany jego film All the Jazz, czyli cały ten zgiełk. I przedstawiano go publiczności jako właśnie Boba Fosse. Więc właśnie Bob Fosse. No, ale nie byłoby oczywiście tego wspaniałego widowiska, pełnego niebywałej werwy, energii, inwencji choreograficznej, gdyby właśnie nie ci choreografowie. I tutaj właśnie takim najbardziej może zasłużonym, wybitnym, jeśli chodzi o taki taniec klasyczny, choreografem, który słynął z układów zbiorowych i to niesłychanie finezyjnych, nawet doprowadzonych do jakichś takich niemal abstrakcji, był Busby Berkeley, który notabene tutaj też ukrywa się za zabawną figurą w filmie, który Państwo zobaczycie, Roscoe Dextera, czyli reżysera tutaj tego filmu, który jest też tematem Deszczowej Piosenki. No ale nie tylko on, bo był też i właśnie Gene Kelly, był również choreografem, i był Jeremy Robbins, i wreszcie wspomniany Bob Fosse również, jeśli chodzi o taką nowoczesną choreografię. No i oczywiście aktorzy. Aktorzy to mało powiedziane, to po prostu były gwiazdy, więc najsłynniejszy duet, czyli Fred Astaire i Gene Rogers. To była para, która rzeczywiście wykonywała zupełnie niebywałe, zapierające dech w piersiach tańce. No, w całym szeregu filmów, ale między innymi Panowie w cylindrach, Roberta. I po latach Federico Fellini nakręcił film taki bardzo nostalgiczny, kiedy ta para, oczywiście nie oryginalna, tylko grają z jednej strony Giulietta Masina, z drugiej strony Mastroianni, spotyka się po wielu latach, wspomina lata dawnej chwały, sukcesów, film niezwykle nostalgiczny, który jest też takim, powiedziałbym, elegią na cześć musicalu. No więc właśnie, Ginger Rogers, Fred Astaire, Maurice Chevalier, który grał też, został sprowadzony zresztą, to francuski piosenkarz, tancerz, który został sprowadzony do Hollywood w tym czasie. I nazwisko, które Państwa zaskoczy, mianowicie Lubow Orłowa, która była z kolei niekwestionowaną gwiazdą muzycznych filmów swojego męża, Grigoria Aleksandrowa. Grigori Aleksandrow w latach 30. trafił razem z Eisensteinem do Hollywood, gdzie mieli nakręcić film. W końcu nic z tego nie wyszło, oprócz filmu Que Viva Mexico, niedokończonego w Meksyku, ale Aleksandrow zaraził się pasją do musicalu i można powiedzieć, że przeszczepił ten gatunek na grunt radziecki w sposób, powiedziałbym, dość kuriozalny, ponieważ to były tańczące komedie kołchozowe, takie jak między innymi Wołga Wołga, nie wiem, Cyrk, Świat się śmieje, które uwielbiał Stalin. Stalin był zresztą wielkim miłośnikiem kina, jak wiadomo. I w tych ponurych czasach, w latach 30., kiedy to represje osiągnęły jakiś szczyt, fala represji, to ekran kina radzieckiego był roztańczony, rozśpiewany z Orłową, która śpiewała razem z Utiosowem, to był też taki aktor bardzo popularny, Żyć stało łódsze, żyć stało wieselije. Życie stało się lepsze, życie stało się weselsze. Notabene tutaj mały przypis. Otóż w ubiegłym roku ukazała się książka Lubow Orłowej, być może ktoś z Państwa ją trafił, pod tytułem Kochałam Stalina. I ktokolwiek z Państwa tę książkę kupił i przeczytał, to ostrzegam, że to jest po prostu falsyfikat. To jest książka, która została opublikowana jako rzekomo znaleziona gdzieś tam w Chinach, ale to w gruncie rzeczy jest spisek. Ja nawet przeprowadziłem całe śledztwo w tej sprawie wspólnie z Anną Żebrowską, która chyba napisze nawet artykuł na ten temat. Jakoby Orłowa była kochanką Stalina. To jest absolutna nieprawda. Co więcej, zasięgaliśmy też informacji w Rosji z takich naprawdę bardzo miarodajnych źródeł i tutaj się dowiedziałam, żyjemy, jak wiadomo, w świecie postprawdy, fake newsów i tak dalej, ale nie tylko. Istnieje cała, jak mi napisał mój korespondent rosyjski, łżeindustria, która fabrykuje wspomnienia fałszywe, powstają całe dysertacje na jakieś zupełnie oparte na kompletnie wymyślonych przesłankach i to wszystko się dzieje oczywiście w celach propagandowo-ideologicznych. I tutaj akurat ten koktajl pod tytułem, to ma zresztą bardziej pikantny tytuł rosyjski, w tej chwili mi wypadło z pamięci, ale to jest taka gra słów, o Stalinie z Lubowiu, o Stalinie z Lubowiu. Lubow to wiadomo po rosyjsku jest miłość, czyli o Stalinie z miłością, ale Lubow Orłowa. To jest, ona się niestety nieszczęsna w grobie przewraca z tego powodu, no ale niestety coś takiego sporządzono, to właśnie jak Rosjanie się domyślają, sporządzili to staliniści z maoistami wspólnie. No jest tyle o Orłowej, ona w każdym razie była szalenie popularna w tamtym czasie właśnie w tych, także była również odmiana rosyjska music hallu. No była tu oczywiście Judy Garland z Czarnoksiężnika z Oz, pamiętna, Rita Hayworth, która też występowała w musicalach. Barbara Streisand, która nie tylko w Hello Dolly, ale również jest znana była z musicalu Jentl. Wreszcie Donald O'Connor, którego zobaczycie Państwo tutaj w dzisiejszym filmie, też jako wspaniałego zupełnie tancerza, który dosłownie wbiega na ścianę i tańczy. Musical, jak powiedziałem, miał swoje koleje i te nazwiska, które wyczytałem, to jest jak gdyby ten okres klasyczny, ale potem musical jak gdyby bez przerwy próbował jednak wtopić się w rzeczywistość i wchłonąć pewne idee bardziej współczesne i jednak ta inwazja najpierw rzeczywistości w kinie europejskim, neorealizm, potem nowa fala, która dotarła również do Ameryki i wpłynęła na estetykę Hollywoodu, też wpłynęła na musical. I tutaj w takiej nowej formule już w latach 60., kiedy mimo wszystko musical w dużej mierze wytracał swoją popularność i swoją taką energię rozwojową, pojawiły się właśnie filmy bliżej związane z rzeczywistością, które wykorzystały plenery. To zresztą było wcześniej film Minellego na przepustce, nie, przepraszam, to Gene Kelly, na przepustce takie przygody marynarzy, trójki marynarzy w Nowym Jorku, to już działo się w autentycznych plenerach, bo wcześniej mimo wszystko to odbywało się w dekoracjach. Zresztą tam cały problem był jednak, żeby tę sztuczność tego musicalu w jakiś sposób zneutralizować, żeby go wtopić mimo wszystko w pewien przynajmniej pozór rzeczywistości, w pewną iluzję rzeczywistości. I szukając tych motywacji realistycznych dla musicalu, po prostu większość filmów toczy się na przykład w kabarecie, w teatrze muzycznym. To były tak zwane backstage musicals. No, to może nie jest akurat taki przykład zbyt precyzyjny, ale myślę, że Państwo znacie słynny film Josepha von Sternberga z kreacją Marlene Dietrich. I pamiętacie Państwo, że jeden z dwóch środowisk obok szkoły, czy obok tego gimnazjum pruskiego jest również musical, prawda? I tam jakby w sposób naturalny te piosenki Marlene Dietrich wybrzmiewają. Więc tutaj ta nowa formuła, która w latach 60. właśnie nabrała jakiegoś takiego impetu, chociaż pamiętam, to już było, te złote lata musicalu minęły, to znaczy złote lata, kiedy nawet były produkcje 70 tytułów rocznie, proszę sobie wyobrazić, jak bardzo ten musical był popularny. Można powiedzieć, że obok westernu to był najbardziej amerykański, rdzenny, narodowy gatunek. Otóż West Side Story właśnie. Mówiłem tutaj o Jacques Demy. Ja mam szczególny sentyment, znaczy jestem w ogóle frankofilem, w związku z czym mam sentyment do tych wspaniałych musicali Jacques Demy, takich jak Parasolki z Cherbourga, czy Panienki z Rochefort, które były naprawdę no, pełne jakiegoś niebywałego wdzięku też, ale wdzięku, finezji, polotu niebywałego. W każdym razie to jest w ogóle te wszystkie cechy, które musical posiada. Tutaj Francuzi z właściwą sobie maestrią po prostu potrafili jeszcze zwielokrotnić. I no, oczywiście te tytuły takie najsłynniejsze, jak Słodka Charity właśnie, to Bob Fosse, 68 rok, Skrzypek na dachu, Norman Jewison, Kabaret. To jest rzeczywiście film no, też bardzo ważny, ponieważ jak Państwo być może go widzieli, bo to jest tak zwany must scene, film klasyczny, który jednocześnie no, jest taką bardzo, powiedziałbym, ciekawą analizą socjologiczną czy psychospołeczną niemieckiego nazizmu. I w tych Niemczech właśnie nazistowskich lat 30. toczy się akcja tego filmu. Więc tutaj jakby te poważne kwestie stawały się też tematem musicalu, czy na przykład tenże Bob Fosse również był autorem musicalu pod tytułem Cały ten zgiełk, który z kolei podejmował Teatr Śmierci, więc coś, co zdawałoby się na antypodach tego gatunku. I proszę Państwa, mówiłem tutaj o takich europejskich również echach czy refleksach musicalu. Otóż, no bo popularność w Ameryce sprawiła, że on też znajdował jakby swoje odmiany gatunkowe w Europie. Między innymi no, kino dźwiękowe przecież też się zaczynało na przykład we Francji i tam taki awangardysta, który został populistą, mianowicie René Clair, tworzył też filmy oparte z kolei na tradycji wodewilu francuskiego. Według Jean Labisha między innymi Słomkowy kapelusz, ale pierwszy film dźwiękowy francuski to Pod dachami Paryża, czy też Miliarder, filmy, które właśnie też wykorzystywały muzykę, taniec i śpiew właśnie w tej narodowej tradycji francuskiej. Czy w Niemczech operetka była też bardzo popularna i to w tym kinie nazistowskim, tym bardziej, że właściwie, jak Państwo może wiecie, ta propaganda taka, powiedziałbym, dosłowna, w stylu triumfu woli, no, nie cieszyła się specjalnym uznaniem Goebbelsa. Goebbels uważał, że należy właśnie w tych sączyć te wartości narodowo-socjalistyczne, należy sączyć poprzez gatunki popularne i właśnie między innymi operetkę. Była taka bardzo popularna śpiewaczka Marika Reck, która właśnie występowała w tych niemieckich operetkach. No i jeszcze można tutaj dodać do tego wyliczenia śpiewogrę. To jest z kolei też właśnie przeszczepione z kolei ten Singspiel z niemieckiego obszaru, śpiewogra, która w Czechach cieszyła się dużym powodzeniem i w tychże latach 60. mamy do czynienia również z taką odmianą czeską musicalu. Myślę o takich filmach jak Starcy na chmielu Ladislava Rychmana, czy też Gdyby tysiąc klarnetów, film Jana Rochacza. I nieprzypadkowo debiutem amerykańskim Milosza Formana był film pod tytułem Her, który też był filmem, no wtedy wojna w Wietnamie, więc który z kolei powstał jakby na fali kontrkultury. I to był filmem, w którym była ta tematyka antywojenna, songi antywojenne rozbrzmiewały z całą siłą. Były też, powiedziałbym, musicale, jakby to określić, środowiskowe. To w Stanach na przykład musical plażowy, związany z kolei z taką pododmianą filmu plażowego. To Roger Corman tam się specjalizował właśnie w takich filmach, które toczyły się na plaży. No a skoro jesteśmy na plaży, to dlaczego by nie zaśpiewać i nie zatańczyć, prawda? Więc były też te filmy plażowe. Była też końska opera, czyli z kolei taka odmiana musicalowa westernu. Tutaj zwykle padają dwa tytuły Stanleya Donena, współautora filmu, który Państwo zobaczycie, czyli Deszczowej piosenki. Stanley Donen między innymi wyreżyserował film pod tytułem Siedmiu narzeczonych dla siedmiu braci i Oklahoma. To były zresztą filmy, które znowu, jeśli tutaj pamiętać o tej alternatywie realizmu, które cechowały taka umiejętne przejście od tych partii choreograficznych, bardzo płynne, do tych partii realistycznych, można powiedzieć. Tak, żeby jakby ta konwencja była w pełni wtopiona w sytuację realistyczną. Były też musicale, skoro były plażowe, to były również wodne musicale, mianowicie, które akcja się toczyła już to w wodzie, już to na wodzie. Była taka sportsmenka Esther Williams w latach 40. i 50., która między innymi wystąpiła w filmie pod tytułem Basing Beauty George'a Sidneya. No i wreszcie były też muzykale lodowe, wyobraźcie sobie Państwo, skoro już jesteśmy na wodzie, to woda zimą zamarza i w latach 30. powstawały musicale, które z kolei wykorzystywały element choreograficzny jazdy na łyżwach. Wiecie Państwo, osobiście nie przepadam, uważam, że to jest jakaś taka już kwintesencja kiczu, ale ma ona swoich zwolenników. Jazda figurowa na lodzie i była taka słynna zawodniczka Sonja Henie, Norweszka, która występowała w filmach i te filmy właśnie rozgrywały się, były swoistymi musicalami lodowymi. No, ale wróćmy jeszcze do tych lat 30., które, no tutaj właściwie akcja się toczy nieco wcześniej, ale do tego okresu, w których się kształtują, można powiedzieć, takie podstawowe zasady tego gatunku. Otóż do tych zasad należało przede wszystkim powiązanie z fabułą tych piosenek i tych występów choreograficznych. Prawda? One nie mogły być same dla siebie, chociaż miały też w dużej mierze taki status autonomiczny w ramach tych fabuł, ale jednak starano się znowu też w ramach tego, tych pozorów realizmu, starano się po prostu te piosenki i te numery taneczne w jakiś sposób związać z fabułą. Więc to jest jedna jakby przesłanka, czy też jeden aspekt stabilizowania się tego gatunku. Drugi to obecność romantycznej pary. No oczywiście temat miłości zawsze w kinie uniwersalny. François Truffaut uważał, że to jest najważniejszy temat filmowy. Myślę, że miał rację. Więc ta obecność romantycznej pary i zobaczcie Państwo, tutaj dzisiejszy film jest też filmem o rozwoju uczucia. Trzecia kwestia, no właśnie znowu, ten realizm, połączenie realizmu z rytmem. Chodziło o to, żeby ten rytm spajał całą fabułę, ale nie tylko poszczególne sekwencje, ale również poszczególne sceny, poszczególne ujęcia, w każdym razie rytm jako podstawowa zasada, która w ogóle uchodzi też. Nie chcę tutaj wchodzić w takie głębsze rozważania estetyczne, ale bywa uważana za taką podstawową kategorię sztuki, rytm w ogóle. Czwarta cecha to powiązanie muzyki diegetycznej z dialogami, to znaczy ta muzyka zawsze widzimy też jej źródło, chociaż to różnie z tym bywa, ale była w każdym razie tego typu tendencja. I można powiedzieć, że lata 30. to jest ten właśnie okres takiego kształtowania się tych podstawowych reguł gatunku i doszło do tego, że w latach 40. właśnie ten gatunek już jest do tego stopnia skrystalizowany, że osiąga samoświadomość i może zacząć się, powiedziałbym, gra z jego tożsamością. I pojawia się po prostu coś, co staje się tematem dzisiejszego filmu, mianowicie w dużej mierze, znaczy jest to po prostu film autotematyczny. Powiedziałem, że deszczowa piosenka cieszy się sławą najwspanialszego musicalu w historii kina, ale Pauline Kael napisała, że to jest też najlepszy film o Hollywood. No, trzeba powiedzieć, że konkurencja tutaj jednak jest też znaczna, jeśli chodzi o tę tematykę hollywoodzką. No, chociażby przypomnę takie tytuły z może z nowszych, już nie sięgając po właśnie wcześniejsze tytuły, ale myślę chociażby o takich filmach jak Gracz Altmana, czy też Barton Fink, braci Coen. Natomiast ten film rzeczywiście jest filmem autotematycznym. Oczywiście nie muszę Państwu tłumaczyć, na czym ten autotematyzm w ogóle polega i no, zwykle wymienia się tutaj takie tytuły jak 8,5 Felliniego, jak u nas Wszystko na sprzedaż Andrzeja Wajdy, czy Noc amerykańską François Truffaut. W dokumencie Człowieka z kamerą, to takie, powiedziałbym, najbardziej klasyczne przykłady, ale powiedziałbym, że w tym zestawie jakoś się zapomina właśnie o filmie Deszczowa piosenka. I to jest film, który oczywiście traktuje o miłości. I tu jest też, bo to Rick Altman, który zajmował się w ogóle gatunkiem, a szczególnie tutaj takim przedmiotem jego zainteresowania był musical, zwraca uwagę na dualizm jako też cechę gatunkową, czyli taką opozycję pomiędzy męskim i żeńskim. Ona oczywiście występuje, bo jest związana z tą parą romantyczną. I tutaj w takim, powiedziałbym, pierwszym układzie fabularnym mamy do czynienia rzeczywiście z historią, jak powiedziałam, uczucia. On, który jest playboyem, podrywaczem, który nie myśli o tym, żeby związać się z jakąkolwiek kobietą na stałe i pada ofiarą uczucia, ponieważ zakochuje się w dziewczynie, która jest dziewczyną bardzo taką, powiedziałbym, zasadami, szuka właśnie trwałego związku, odnosi się do niego w sposób nieufny. Więc mamy tutaj rzeczywiście ten dualizm. Ale w istocie rzeczy ten film jest, powiedziałbym, i o miłości, ale jest przede wszystkim filmem o Hollywood. I to o Hollywood w tym właśnie okresie przełomu dźwiękowego. Ponieważ jesteśmy w środowisku ludzi kina, w środowisku gwiazd filmowych, w środowisku producentów. Tutaj trzy filmy, można powiedzieć, powstają. Jeden to jest Królewski Łotr, twórnia Monumental Pictures. To jest jeden film. Drugi film to jest Mistrz Pojedynków. I trzeci film, tańczący, właśnie tutaj tego, no mniejsza. W każdym razie cały problem polega na tym, że producent Simpson, za który, jak powiedziałam, ukrywa się postać Artura Frida, przychodzi i mówi: słuchajcie, kino po prostu, tutaj jest, w tej chwili są popularne talkies, jazz singer z Al Jolsonem robi furorę, musimy coś zrobić, bo to nasze kino jest strasznie anachroniczne. No i rzeczywiście po prostu obserwujemy, w jaki sposób następuje ta przemiana filmu niemego w film dźwiękowy, w jaki sposób się przysposabia, udźwiękawia film. To zresztą było zgodne rzeczywiście z koleją rzeczy, ponieważ te pierwsze filmy dźwiękowe to były udźwiękawiane filmy nieme, jak chociażby Don Juan z Johnny Barrymorem. I tu jesteśmy, jest też środowisko aktorów, ponieważ cała rzecz jest oparta, powiedziałbym, też na takiej grze z iluzją kina. To znaczy my nie tylko zaglądamy za kulisy kina i widzimy, w jaki sposób te filmy powstają. To jest zresztą o tyle ciekawe, że tutaj Hollywood, które w dużej mierze przez całe lata 30. fundowało ten model kina tak zwanego stylu zerowego, czy też kina przezroczystego, czy kina jak świat, prawda, które właśnie ma udawać tę iluzję, i tutaj nagle się rozsuwają kulisy i po prostu widzimy, jak te filmy powstają. Co więcej, widzimy, ile jest w tym fałszu, ile jest w tym iluzji, ale nie tylko to. Ciekawe jest również, zauważycie Państwo, film się zaczyna od premiery właśnie uroczystej, więc oczywiście mamy czerwony dywan, mamy gwiazdy, mamy wywiady. Tutaj też, powiedziałbym, są postacie z kluczem, ponieważ jest tutaj Dora Bailey, dziennikarka hollywoodzka, za którą zresztą ukrywa się autentyczna postać Lueli Parsons, bardzo wpływowej dziennikarki hollywoodzkiej, znanej ze słynnego sporu o obywatela Kane, Orsona Wellesa, która przeprowadza wywiad właśnie z czołowymi aktorami tego filmu Królewski Łotr. No i tutaj Gene Kelly występuje obok niejakiej Liny Lamont, to znaczy Don Lockwood, bo takie jest nazwisko tego Gene Kelly, który tu jest współreżyserem i gra główną rolę, występuje jako Don Lockwood. I oczywiście oni są taką typową parą, o której prasa hollywoodzka lubiła się rozpisywać, prawda, obserwować ich koleje, ich miłości, jak na przykład, nie wiem, John Gilbert i Greta Garbo, prawda, była taką parą, o której się rozpisywało, więc tutaj też oni się pojawiają i uchodzą właśnie za takich czołowych amantów Hollywoodu, nie tylko na ekranie, również w życiu, a tymczasem w rzeczywistości się strasznie nienawidzą. Jest taka scena, tutaj zobaczcie Państwo, kiedy na ekranie dialogują ze sobą i niby w napisach jest wyznania miłosne, a w istocie rzeczy obrzucają się obelgami, co zresztą bywało. I te praktyki ukrócili głuchoniemi, którzy po prostu odczytywali z warg te rzeczywiste dialogi i w ten sposób demaskowali właśnie tych aktorów, którzy się w ten sposób zabawiali albo też rzeczywiście się nie cierpieli. Więc tutaj mamy jakby też ten temat taki no, iluzji czy też fałszu fundamentalnego, na którym jest kino oparte. Ale no, padło nazwisko Gina Kelly. Ja powinien tutaj też może powiedzieć parę słów na jego temat, ponieważ on rzeczywiście był wybitnym nie tylko, znaczy aktorem akurat był takim sobie, jak zobaczycie Państwo, natomiast był rzeczywiście wspaniałym tancerzem i był wybitnym choreografem. On wprowadził taki styl właśnie w latach 40. trochę jakby w kontrze do stylu Freda Astera, który no, był takim eleganckim dżentelmenem, zawsze w cylindrze czy w meloniku, w smokingu. Natomiast mówiło się o Ginie Kelly, że on preferuje taki styl atletyczny, plebejski, występuje w strojach roboczych, cokolwiek by to miało znaczyć, w każdym razie daleki od tej wytwornej elegancji Freda Astera. I on rzeczywiście występował w wielu filmach. No tutaj ma tę rolę swoją popisową, ale również grał tytułową rolę w filmie Vincentego Minnelliego Amerykanin w Paryżu, który był taką też takim konkurentem właściwie do tego miana najlepszego musicalu wszechczasów. To był właśnie Vincentego Minnelliego film pod tytułem Amerykanin w Paryżu, taka rewia w ogóle plastyczna, no, pulsująca barwami, rytmami, no, fantastyczne zupełnie widowisko, dające naprawdę wspaniałe przeżycia estetyczne. Więc właśnie Gene Kelly. No ale wracając jeszcze do tego filmu dzisiejszego. Otóż i mamy tą całą machinę Hollywoodu, która tutaj się w jakiś sposób odsłania przed nami. Jest tutaj też kpina z tego, to jest bardzo taki, powiedziałbym, finezyjny humor, który nieczęsto się w kinie amerykańskim, biorę tutaj na was Woody'ego Allena, nieczęsto w kinie amerykańskim się spotyka, a tu jest rzeczywiście to niezwykle pomysłowe. Piosenki, które państwo usłyszycie, są w dużej mierze piosenkami, które właściwie są tutaj recyklingiem. To znaczy, na dobrą sprawę bodaj spoczył 17 piosenek, które usłyszymy, tylko 3 piosenki zostały napisane specjalnie do tego filmu. Natomiast cała reszta to są piosenki, które pochodziły z tych klasycznych, ulubionych musicali z lat 30. Beautiful Girl, był taki film, był taki, taka piosenka Binga Crosby'ego, który też w tych musicalach oczywiście występował, która tutaj występuje w zupełnie nowej aranżacji. Ale to jest, to jakby polegało na tym, że publiczność te piosenki znała, lubiła, kochała i chciała usłyszeć je po raz kolejny. Tutaj w pewnym momencie, w trakcie takiej sprzeczki pomiędzy właśnie tą parą miłosną, która powoli do siebie się zbliża, ta Kathy Selden, grana przez Debbie Reynolds, otóż ona zmarła niedawno, Kathy Selden mówi, ach, to pan tutaj gra w filmach, w ogóle ja nie chodzę, jestem aktorką, bo w filmie jest najważniejsze, znaczy w teatrze słowo, w filmie w ogóle nie ma słów. I pozuje się tutaj na taką w ogóle bardzo, powiedziałbym, no, zdystansowaną do kina jako plebejskiego widowiska osobę. I ona mówi coś takiego, że jak się widziało jeden film, to się widziało właściwie wszystkie filmy. I tu jest, to jest jak gdyby ujęta w istocie rzeczy formuła gatunku, prawda? Ponieważ gatunek jest oparty na tej stałej matrycy, i to jest taki sam film, tylko inny. Na tym paradoksie jakby opiera się gatunek. Ale wracając do tych piosenek, więc pamiętam właściwie tutaj chyba trzy piosenki tylko. Make Them Love, który śpiewał fantastyczny zupełnie numer, jest choreograficzny właśnie Donalda O'Connora. Jest tutaj piosenka też wykonaniu Gina Kelly'ego i właśnie O'Connora również, czyli Moses Supposes. To jest taka bardzo piękna, wspaniała scena, ponieważ ci aktorzy stanęli przed nowym wyzwaniem, to znaczy słowo, prawda, należało mówić. Do tej pory się w ogóle nie mówiło z ekranu, więc pojawili się nauczyciele dykcji. Tu jest taka nauczycielka dykcji, która w sposób bardzo zabawny tej dykcji naucza, ponieważ jest tutaj też postać czarny charakter, mianowicie niejaka Lina Damont chyba, Lina Lamont, przepraszam, która jest tutaj aktorką niesłychanie pretensjonalną i coś okazuje, że to wprowadzenie dźwięku to jak dla wielu aktorów grozi jej karierze, bo ona ma fatalny głos, skrzekliwy. Jest tutaj zresztą pewna aluzja do aktora, o którym wspomniałem, tego partnera Grety Garbo. Zresztą dźwięk też w dużej mierze zachwiał karierą Grety Garbo, która była przecież Szwedką i w związku z czym miała skandynawski akcent. I to po prostu jednak natychmiast w kinie dźwiękowym ją to demaskowało. Natomiast nieszczęsny John Gilbert, którego kamerierę też zakończył dźwięk, miał bardzo taki grał bardzo męskie postacie, natomiast miał głos bardzo piskliwy i to sprawiło, że on po prostu musiał się wycofać i zmarł nieszczęsny, pogrążył się w alkoholizmie, właśnie z powodu tej przerwanej przez dźwięk kariery. Tutaj notabene jest taka scena, która go parodiuje, mianowicie bohater całując ramię swojej partnerki na ekranie mówi I love you, I love you, I love you. Otóż to jest parodia sceny autentycznej z filmu Noc jego chwały Johna Gilberta. Ale właśnie, jeszcze chciałem, mam nadzieję, że w dyskusji może będzie okazja jeszcze do tego wrócić, ale chciałbym tutaj jeszcze zwrócić Państwu uwagę w ogóle na inne rzeczy w tym filmie, że niezależnie od tego całego aspektu autotematycznego i mamy tutaj też takie sceny, które są takimi scenami pewnej parodii, kiedy bohater chce wyznać miłość, to okazuje się, że musi przywołać, zostaje przywołana cała inscenizacyjna maszyneria Hollywoodu w sensie scenograficznym i to jest taka, powiedziałbym, rzeczywiście kpina z konwencji hollywoodzkiej. Ale jest tutaj sekwencja, proszę zwrócić uwagę, pod tytułem Melodia Broadwayu, która notabene też nawiązuje do jednego z filmów. I to niezależnie od tego, że ten film jest filmem musicalem z kluczem, że za pewnymi postaciami ukrywają się właśnie inne postacie. Niestety nie udało mi się rozszyfrować, jest taki wywiad zresztą wspaniały tutaj z Donem Lockwoodem czy Jeanem Kelly, który z kolei jakby jego los przypomina, ma charakter autobiograficzny, bo to rzeczywiście tak wyglądała kariera mniej więcej Gina Kelly'ego. W każdym razie jest tutaj też cała taka sekwencja, jak powiedziałem, melodia Broadwayu, tancerza, który szuka pracy. I to jest taka konwencja, można powiedzieć, oniryczna. I pojawia się tutaj, to jest znowu też gwiazda musicalu, mianowicie Syd Cherries. I ona gra tutaj taką femme fatale, która jest wyraźnie wystylizowana na Louise Brooks. I tu powiedziałbym, że w tym takim bardzo promiennym, radosnym, hollywoodzkim filmie pojawiają się akcenty mroczne. Akcenty, które są akcentami, powiedziałbym, dość dyskretnymi, ale na tyle aluzyjnymi, żeby publiczność wiedziała, o co chodzi. Otóż to jest, jak wiadomo, okres prohibicji i w okresie prohibicji jakby odsłoniła się taka ciemna strona Hollywoodu. I to strona, powiedziałbym, obyczajowa, nawet wręcz kryminogenna. Już nie chcę tutaj mówić o tych różnych aferach, skandalach, które wstrząsały Hollywoodem, ale na przykład postać Louisy Brooks, aktorki, która właściwie bardziej znana z kina europejskiego, ponieważ ona zasłynęła w takich dwóch filmach Papsta, mianowicie Stracona ulica i Dziennik upadłej dziewczyny. I była znana, znaczy o seksapilu, ale też takiego dość swobodnego życia obyczajowego. I no, jedną z takich właśnie plag, które gnębiły Hollywood, był syfilis. I to jest taka scena, kiedy pojawia się takie towarzystwo szemrane. Ona zresztą, ta Cherries jest ucharakteryzowana na Louisę Brooks, ona nosiła taką charakterystyczną fryzurę z grzywką, która zresztą była bardzo modną fryzurą. Mam sentyment do tej fryzury, ponieważ nawet kojarzę zdjęcia mojej mamy z lat młodości właśnie uczesaną na Louisę Brooks. W każdym razie ona się pojawia i tutaj jest jakieś takie towarzystwo, pojawia się człowiek z blizną. To jest tytuł klasycznego filmu Howarda Hawksa. Zapomniałem w tej chwili nazwiska aktora, który odtwarzał tę rolę. W każdym razie tutaj ten kontekst gangsterski, który miał bliskie relacje z tą socjetą Hollywoodu, tutaj też się pojawia. I pojawia się pieniążek, który wędruje z rąk do rąk. I ten pieniążek jest taki bardzo ciekawy esej Merlin Ewin na temat właśnie podtekstu deszczowej piosenki i ten pieniążek przechodzi z ust, nie słyszałem, z ust do ust, przechodzi z rąk do rąk, nieprzypadkowo freudowska pomyłka, ponieważ za tym się kryje aluzja do syfilisu, który był chorobą trawiącą Hollywood i wiadomo było, że jej ofiarą była też Louise Brooks. I oczywiście w ten takim ezopowym stylu można było to przekazać, ponieważ pamiętajmy, że panuje kodeks Hajsa i kodeks Hajsa no, absolutnie zabraniał, prawda? Tam były bardzo ścisłe obyczajowe ograniczenia cenzuralne, więc to po prostu było absolutnie nie do pomyślenia. I proszę Państwa, myślę, że na tym takim dość ponurym akcentem, chociaż film jest naprawdę, zazdroszczę tym z Państwa, którzy będą go widzieli po raz pierwszy, ponieważ czeka Was naprawdę wspaniała uczta. No, musical rzeczywiście ma coś takiego sobie niezwykle radosnego, optymistycznego. Oczywiście mamy tutaj nieodzowny happy end. Mamy tutaj też tę grę z iluzją kina. Nie chcę tu zawsze, kiedy staję przed Państwem, to oczywiście myślę, że mam podobne kłopoty, co każdy wykładowca, to znaczy, żeby powiedzieć o filmie, nic o nim nie mówiąc, czyli broń Boże go nie streszczać. Ale oczywiście wszystko się dobrze skończy. Powiem, Altie, może jeszcze będzie czas na komentarz po filmie. W każdym razie życzę Państwu miłej zabawy, a taka na pewno będzie gwarantowana. Dziękuję.